Ludzie i pieniądze.
Prawie 13 minut po godzinie 9, to już najwyższa pora, aby rozpocząć dzisiaj Morską Środę, bo taka tradycja w Radiu Gdańska. Dziś w audycji Ludzie i Pieniądze skupimy się na tematyce dotyczącej przyszłości europejskich portów oraz ich konkurencyjności. Postaramy się odpowiedzieć, jak skutecznie budować bezpieczeństwo portów w obliczu globalnych zagrożeń, jakie najważniejsze zadania stoją przed zarządcami portów w zakresie logistyki, a także transformacji energetycznej. Niedawno w Parlamencie Europejskim odbyło się spotkanie dotyczące europejskiej polityki portowej. Jakie wnioski wypracowano podczas tych dyskusji, o tym także w dzisiejszym wydaniu audycji? Czy w zakresie modernizacji portów powinniśmy prowadzić zrównoważoną politykę, tak zwanej zielonej transformacji, która powinna przebiegać równolegle oczywiście z rozwojem infrastruktury drogowej, kolejowej, pogłębianiem torów wodnych czy budową terminali intermodalnych? Jak pieniądze z Unii Europejskiej wpływają na konkretne projekty rozbudowy portów w naszym regionie? W audycji poruszymy zapewne tematy dotyczące budowy portu zewnętrznego w porcie Gdynia, bowiem w czerwcu, pod koniec tego miesiąca, planowane jest otwarcie ofert w postępowaniu na wybór prywatnego partnera. Ma on zbudować port zewnętrzny. Przypomnę, że inwestycja warta jest ponad 5 miliardów złotych, a jej finał zaplanowano wstępnie na 2031 rok. I jeśli czas nam na to pozwoli, powiemy o tym, że jutro w Gdańsku rozpoczyna się konferencja ESPO, czyli Europejskiej Organizacji Portów Morskich. To jedno z ważniejszych wydarzeń branży portowej w Europie, które w tym roku upłynie pod hasłem konkurencyjność jako siła napędowa odporności. Jakie tematy zostaną poruszone podczas tego spotkania, o tym także w dzisiejszym wydaniu audycji Ludzie i Pieniądze. A moimi i Państwa gośćmi w studiu Radia Gdańsk są dzisiaj Piotr Gorzeński, prezes Portu Gdynia, oraz profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Witam serdecznie, panowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Żyjemy oczywiście. Dzień dobry. Witam serdecznie. Żyjemy w bardzo trudnych czasach, tak bym to określił. Geopolityka, niespokojnie na świecie, cały czas niestabilność gospodarcza, która jest związana z tą sytuacją, i z tym boryka się wiele państw europejskich, także na świecie. Jak wiemy, sytuacja wymusza wręcz działania, które no, są swoistym zabezpieczeniem w bardzo ważnych obszarach życia. Dziś skupiamy się na portach morskich. Jak je chronić, panie prezesie, i prowadzić oczywiście konkurencyjną politykę portową w zakresie przeładunków? Piotr Gorzeński, prezes portu.
Tak, to pytanie o charakterze zasadniczym. Oczywiście to, co jest kluczowe, zawsze było, jest i będzie dla portów europejskich, również portów polskich, to jest to, że musimy utrzymywać swoją konkurencyjność, poprawiać ją oczywiście, pracować nad tym, żeby nasze rozwiązania logistyczne były przynajmniej tak samo dobre jak konkurencji, a oczywiście zdecydowanie byłoby lepiej, gdyby one wykraczały poza te, którymi posługuje się nasza konkurencja, ale w chwili obecnej, tak jak pan redaktor wspomniał, na te wszystkie elementy, które zawsze były dla nas normalnością, nakładają się dodatkowe wyzwania, jakimi przede wszystkim są sytuacja za naszą wschodnią granicą, czyli konflikt oczywiście, który się toczy za naszą wschodnią granicą, oraz wyzwania zielonej transformacji. Tak? I teraz oczywiście z różnego punktu widzenia możemy te priorytety różnie rozkładać. Dla jednych portów europejskich ważniejsza może być zielona transformacja, dla innych portów ważniejsze są kwestie bezpieczeństwa, odporności i tego, żeby po prostu móc prowadzić swoją działalność w bezpiecznych warunkach. I to tak naprawdę w dużej mierze dominuje obecnie dyskusję na temat strategii portów morskich, europejskich portów morskich na przyszłość. Tak? Ja przypomnę tylko, że jesteśmy na ostatniej prostej, jak chodzi o formułowanie tej strategii. No i te wszystkie kwestie, o których wspomniałem, są teraz mocno dyskutowane, tak aby w sposób taki zrównoważony mogły się w tej strategii znaleźć.
Panie profesorze, jak znaleźć tą równowagę, o której mówi prezes Piotr Gorzeński, profesor Marek Grzybowski?
Bezpieczeństwo portów to dwa aspekty. Jedno to bezpieczeństwo fizyczne, drugie bezpieczeństwo gospodarcze i uczestniczenie w sieciach globalnych, bo nasze porty funkcjonują w sieciach globalnych. I tu jest jedna istotna rzecz. To, co obserwujemy w Europie Zachodniej, to porty łączą się w klastry lub funkcjonują w klastrach. Przykładem tego chociażby są porty, które francuskie, które skupiły się w takiej organizacji, nazywa się Haropa, dokładnie tak mówiąc po polsku, bo to jest Le Havre, Rouen i port paryski. One funkcjonują w grupie i w tej grupie funkcjonują. Zresztą podobnie funkcjonuje na południu Francji port marsylski, który tam zgrupował kilka portów i operatorów. I działanie w grupie daje przewagę konkurencyjną z graczami logistycznymi. Bo teraz gracze logistyczni, operatorzy statków, wykupują lub przejęli już dawno zarówno terminale, jak i operatorów, którzy zarządzają towarami. To cała właściwie noga logistyczna wspiera operatorów statków. Mamy te przypadki, na przykład dobrze znanym, bo widzimy na ulicach kontenery Maerska, który zarządza jednocześnie jeszcze dodatkowo połączeniami intermodalnymi, a więc cały łańcuch dostaw jest opanowany przez globalnych operatorów i jeśli tylko zostaniemy przy kontenerach, to globalni operatorzy kontenerów, trzech globalnych operatorów zarządza w tej chwili ponad 60-70% rynku. I oni dyktują o tym, jakie są warunki funkcjonowania na końcu tych połączeń oceanicznych albo w środku między połączeniami oceanicznymi a połączeniami lądowymi. I tutaj bardzo istotne jest, żebyśmy mieli wspólne działania, które pozwolą na to, żeby być odpornym na warunki ekonomiczne narzucane przez te duże organizacje globalne. Ratuje się tutaj porty w różny sposób. Najczęściej dzieje się tak, że jak włączy się terminal w globalną sieć połączeń, to ten globalny operator terminalowy też będzie tutaj określał nam warunki funkcjonowania i będzie kierował ładunki. Jeśli nie będziemy w globalnej sieci, to nie mamy żadnej siły przetargowej i globalny operator reguluje według swojego uznania strumieniami ładunków, a w ten sposób zmniejsza odporność portu na globalne wahania w przeładunkach.
Dotyczy to nieprzewidywalność gospodarczą.
Pytanie... To dotyczy kontenerów, pamiętajmy o kontenerach, ale także terminali paliwowych i terminali masowych. Ziarno można skierować czy zboża, gdzie się chce, w zależności od tego, jak będzie uważał operator globalny.
Panie prezesie, jaka jest nieprzewidywalność tych globalnych przewoźników, o których mówi profesor Grzybowski?
No cóż, ta nieprzewidywalność jest ostatnio obserwowana w wielu aspektach. Ja przypomnę, że jakiś czas temu mieliśmy zablokowany kanał Suezki, tak, który wywrócił właściwie do góry nogami połączenia żeglugowe między Dalekim Wschodem a Europą.
Ale właściwie do dzisiaj jest zablokowany.
Właściwie do dzisiaj jest zablokowany z innej przyczyny jak wówczas, tak. Oczywiście, ale przypomnę tylko, że najwięksi armatorzy świata musieli decydować się na opływanie kontynentu afrykańskiego, zamiast przepływać przez kanał Suezki, co oczywiście w sposób zrozumiały bardzo mocno skomplikowało niejako siatkę połączeń międzynarodowych. Tych takich czarnych łabędzi, tak to nazwę, mamy oczywiście więcej. No, cieśnina Ormus obecnie jest kolejnym przykładem. Może ona nie ma tak dużego wpływu na rynek kontenerowy, tak jak to miało w przypadku kanału Suezkiego, ale z kolei tutaj mamy ogromne zawirowania na rynku transportu surowców, tak? Więc to są rzeczy, które w ostatnim czasie występują w ogromnym nasileniu. I cóż, no niestety, z wielkim bólem muszę powiedzieć, że niestety należy się spodziewać podobnych przypadków również w najbliższej przyszłości.
Panowie, tu jeszcze jest jedna uwaga. Profesor Grzybowski. Dodatkowo, to do czego wiedział pan prezes, że mamy blokadę w cieśni Ormus. Tam co prawda jest niewiele statków kontenerowych, ale wyłączenie 10 statków kontenerowych z globalnych linii to wprowadziło niesamowite zamieszanie. A poza tym te towary, które miały dotrzeć na przykład do Polski, wystarczy, że na 30 kontenerach, tak? To nie dotarły elementy do produkcji jakichś części, urządzeń
gotowych.
I łańcuch dostaw został przerwany, tak?
Panowie, w jakim miejscu my jesteśmy, jeśli chodzi oczywiście o nasze porty tutaj trójmiejskie? Mam na myśli bliskość obwodu królewieckiego, jakie zagrożenia cały czas płyną ze strony Rosji, no, która kształtuje po części naszą logistykę morską. Czy przewoźnicy w tym zakresie zgłaszają swoje jakieś obawy? Pan prezes Piotr Gorzeński.
No to już ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Oczywiście zarówno operatorzy portowi, zarządy portów, jak i armatorzy obserwują tę sytuację i wyciągają wnioski właściwe dla siebie niejako, tak? Sytuacja jest bardzo trudna. Mamy właściwie do czynienia już obecnie z działaniami takimi, które wpływają na naszą bieżącą działalność. Ja przypomnę tylko, że komunikowaliśmy jakiś czas temu zakłócenia, jeśli chodzi o odbieranie sygnału GPS, tak? To jest dość newralgiczna sprawa, szczególnie w kontekście portu gdyńskiego, gdzie my dysponujemy systemem nawigacji precyzyjnej, bazującej na podstawowym sygnale GPS-u, i ten system nawigacji precyzyjnej jest decydujący dla manewrowania czy operowania dużymi statkami wewnątrz portu. W wypadku zakłócania sygnału GPS oczywiście mamy pewien zasadniczy problem z operowaniem tymi dużymi statkami, tak więc już doświadczamy, niejako odpowiadając na pańskie pytanie, już doświadczamy w pewien sposób konsekwencji działań naszego wschodniego sąsiada. Oczywiście my się nad tego typu działania również przygotowujemy. Pracujemy nad pewnymi rozwiązaniami. Szczególnie powiedziałbym o tym, że tak naprawdę porty, w szczególności port Gdynia, bo przypomnę, że on jest jedynym polskim portem, który jest uznawany za dual use port. Port gdyński właściwie od dłuższego czasu pracuje w takim trybie inwestycji dual use niejako, tak? To znaczy każda z naszych inwestycji, którą rozważamy, jest rozpatrywana również pod kątem militarnym, wykorzystania militarnego, takiego, które potencjalnie może wzmocnić odporność naszego portu. Ja wspomnę tylko przykładowo o inwestycji, która już się toczy, to jest budowa terminala intermodalnego, terminala kolejowego, który to terminal właśnie jest terminalem dual use, jest współfinansowany z komponentu Military Mobility CEF, uwzględnia wszelkie aspekty wykorzystania militarnego, więc jest takim, który jednocześnie buduje konkurencyjność portu gdyńskiego i aplikuje nam lepsze rozwiązania logistyczne, ale jednocześnie pozwala na znaczne wzmocnienie obronności czy też bezpieczeństwa portu Gdynia.
Panie profesorze, jak możemy w kontekście także opracowywanego budżetu Unii Europejskiej do 2035 roku zadbać i wspierać strategię portów w zakresie oczywiście bezpieczeństwa, aby radziły sobie z głównymi wyzwaniami, no, przed którymi stoją? One są bardzo poważne i będą rosły być może.
Zarządy portów muszą być wsparte przez działania rządu, bo to są na szczeblu państwowym. Pan prezes tutaj bardzo wyraźnie podkreślił, że są zakłócenia GPS-u, które zakłócają pracę portu, ale to jest operowanie statkami, ale także operowanie systemami. No chociażby na przykład samolot może spaść, jak zakłócony system. Może jakiś dron, który tu będzie leciał, spaść. Odporność portu fizyczna to tylko, nie tylko odporność na zakłócenia GPS-u, ale jak będą zakłócenia radiowe, to w ogóle nie będzie kontaktu ze statkami. W ogóle kontaktu ze sobą nie będą mieli. Mamy sieć komórkową, sieć telefonii komórkowej też można zakłócić. Więc trzeba zbudować całe sieci odporne dla portów, bo porty teraz są bardzo ważnym elementem łączności Polski z gospodarką światową i bezpieczeństwa gospodarczego, nie tylko energetycznego. To nie tylko ropa i paliwa są ważne. To, co przewozi się w kontenerach, jest niezwykle ważne. Ważne jest też zaopatrzenie w surowce, jak na przykład w nawozy. 30% nawozów było eksportowanych z regionu Zatoki Perskiej. Także w rejon Polski lub komponenty były wysyłane do nas. Ale co jeszcze istotne, porty muszą być wsparte. Zarządy portu muszą mieć wsparcie w ochronie fizycznej portu przeciwdronowej, to przeciwdronom nawodnym, powietrznym i podwodnym, bo teraz takie systemy się używa w regionie Morza Bałtyckiego. To nie jest od nas daleko. Przy pomocy dronów zniszczono instalacje w 3 portach rosyjskich, ale zniszczono. Musimy patrzeć, co tam się dzieje, bo to samo może dziać się niedługo u nas. Przypadkowo lub nie, ale może się dziać. Rafineria, jedna z największych rafinerii została uszkodzona pod Sankt Petersburgiem dronami z Ukrainy i możemy obliczyć sobie, ile kilometrów jest z Ukrainy do Sankt Petersburga. Rafineria w Gdańsku jest bardzo ważnym punktem. To jest element otoczenia portowego i 10 milionów ropy przerabianych jest w tej rafinerii corocznie, a niedawno, bo jak była rafineria uruchamiana, to z 20 kilka lat temu, to było tylko 2 miliony ton. Teraz jest 10 milionów ton. 10 milionów ton produktów z ropy może nie dotrzeć na rynek, jeśli zakłócone będą działania rafinerii poprzez unieruchomienie na przykład terminali.
Jak skutecznie chronić miejsca newralgiczne naszej gospodarki, o tym już za chwilę po krótkiej przerwie reklamowej wracamy do naszej dyskusji.
Ludzie i pieniądze.
A dzisiaj rozmawiamy o bezpieczeństwie portów naszych, regionalnych, ale też polskich w kontekście zagrożeń globalnych. Przypomnę, że gośćmi w studiu Radia Gdańsk są panowie Piotr Gorzyński, prezes Portu Gdynia, a także profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Panowie, jak skutecznie chronić porty i miejsca newralgiczne gospodarczo i kto powinien to robić? Czy to powinna być rola państwa, czy rola państwa wspólnie z zarządami portów? Prezes Piotr Gorzyński.
Jak skutecznie chronić? Pytanie znowu o charakterze zasadniczym. Ja odwołam się tylko do słów, do tego, co już mówiłem, do kwestii strategii portów morskich na najbliższe lata, strategii dla portów europejskich. I oczywiście wedle mojej opinii kluczowym elementem jest to, że w tej strategii właśnie powinny się zawierać elementy bezpieczeństwa. Powinniśmy położyć zdecydowanie większy nacisk, jak czyniliśmy to wcześniej, na kwestie budowania przez porty ich odporności, elementów bezpieczeństwa, ale również nadania tej strategii pewnej elastyczności, bo zrozumiałą rzeczą jest, że porty zachodniej Europy mogą mieć akcenty czy też priorytety w nieco innych obszarach, będąc oddalonymi od tych bardzo niebezpiecznych obszarów europejskich. Porty bałtyckie oczywiście mogą mieć również inne priorytety, więc ta pewna elastyczność w realizowaniu swojej strategii powinna być zapewniona. Jeśli chodzi o to, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za bezpieczeństwo infrastruktury, no cóż, jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości jak jeszcze kilka lat temu. Musimy przejść w tryb myślenia takiego obronnego właśnie, o którym troszeczkę wcześniej zapomnieliśmy. W moim przekonaniu to nie są pojedyncze instytucje, które miałyby odpowiadać za takie bezpieczeństwo. To powinien być cały system odpowiedzialności fizycznego bezpieczeństwa portów, cyberbezpieczeństwa, wszelkich innych elementów. Tak więc każdy niejako w zakresie swoich kompetencji powinien wypracować metody, które byłyby skuteczne dla budowania odporności i bezpieczeństwa.
Panie profesorze, na jakim my jesteśmy etapie budowy tego systemu bezpieczeństwa, o którym mówi prezes Piotr Gorzyński?
Kontynuując to, co powiedział pan prezes, bardzo istotna rzecz jest ochrona portów i infrastruktury, tak? Ale powinniśmy mieć kontrolę nad całymi łańcuchami logistycznymi. Po przeładunkach portów widać, rosnących systematycznie, że nasza łączność z gospodarką światową odbywa się poprzez porty, bo porty zwiększają przeładunki. Ale my mówimy tutaj o ochronie punktowym. A gdzie cały łańcuch wartości, flota pod polską banderą? Gdzie cały łańcuch związany z transportem, transport i logistyka od portów do odbiorców, do fabryk, do producentów, do konsumentów. To wszystko jest bardzo istotne. I kolejna rzecz, musimy patrzeć się całościowo. Nie ochronimy tylko portów, ale i miasta portowe, bo one też, ich funkcjonowanie, infrastruktura miast musi być, jeśli ma zapewnić nam bezpieczeństwo, podporządkowana zapewnieniu ciągłości dostaw ładunków, także ładunków wojskowych w jedną i w drugą stronę. Mamy bardzo dobrą i nowoczesną stację przeładunkową w Gdyni, ale droga alternatywna, bo musi być kilka dróg teraz, i które pozwolą nam na to, żeby Gdynia funkcjonowała jako port w systemie całej gospodarki. Chwali się Gdańsk, ale proszę zobaczyć, do Gdańska wszystkie połączenia prowadzą przez estakady. No sobie wyobraźcie, że tych estakad nie ma.
No tak, ale tunel falimy. Mamy już zapowiedź modernizacji Drogi Czerwonej, to akurat dobra wiadomość. Ponad 5 miliardów środków rządowych. Co prawda nie padł ostateczny termin zakończenia tej inwestycji, tego jeszcze nie wiemy.
No ale taką drogę w Chinach buduje się w ciągu pół roku.
No tak, ale tu o tej drodze mówimy pewnie od 2 dekad. I w momencie, kiedy jej stan jest, no panowie, zaryzykujmy to stwierdzenie, krytyczne, no to wiemy, że musimy to jak najszybciej zrealizować. Panie prezesie, Droga Czerwona to też kolejny element jakby w rozwoju portu Gdynia. Państwo stoicie przed no, ważną inwestycją. Chodzi oczywiście o port zewnętrzny. Pod koniec czerwca chcecie zajrzeć do ofert złożonych przez podmioty zewnętrzne. Inwestycja za 5 miliardów złotych. Panie prezesie, to się uda w kontekście tego, że już dzisiaj inwestorzy wiedzą, że ta infrastruktura drogowa w najbliższych latach ma się poprawić?
Otóż tak, no Droga Czerwona to jest element, o którym, jak pan wspomniał, dyskutuje się od wielu, właściwie dziesiątków lat, ale mamy na szczęście, mamy sygnały czy dowody na to, że ten projekt już się rozpoczął. Ja przypomnę tylko, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wystąpiła na początku tego roku o pozwolenie środowiskowe, co jest bardzo jasnym sygnałem, że ten projekt budowy Drogi Czerwonej rozpoczynamy. I tu małe sprostowanie, panie redaktorze, budowy, a nie modernizacji. Drogi Czerwonej nie ma. My jej nie będziemy modernizować. Droga Czerwona będzie budowana, modernizowana będzie jest Kaba Kwiatkowskiego.
Kwiatkowskiego, tak, to poprawka z
więc te dwie, budowa Drogi Czerwonej i zmodernizowana estakada Kwiatkowskiego, to będzie zupełnie nowa jakość, jeśli chodzi o połączenia drogowe dla portu Gdynia. I teraz tak, oczywiście kontekst portu zewnętrznego jest bardzo ważny, ale ja wielokrotnie podkreślałem, że Droga Czerwona jest potrzebna portowi Gdynia już teraz, bez portu zewnętrznego. Mhm. Natomiast funkcjonowanie portu zewnętrznego bez Drogi Czerwonej trudno sobie w ogóle wyobrazić.
Ale tak? nie mamy wciąż terminu podanego.
Tak jak powiedziałem, jeżeli proces, że tak powiem, budowy się rozpoczął, główna dyrekcja wystąpiła o pozwolenie środowiskowe, to ten projekt się rozpoczął. Można zakładać, że przewidując pewne okresy trwania każdego z jego etapów, my jesteśmy przekonani, że on będzie niejako sfazowany, powstanie Drogi Czerwonej będzie sfazowane z powstaniem portu zewnętrznego.
Tak? Panie profesorze, myśli pan, że ta droga w ciągu 3, maksymalnie 5 lat powstanie?
Znaczy, z tymi terminami to trudno ustalić, bo tą drogę powinno się zbudować w ciągu roku maksymalnie, ale istotna jest sprawa, że Droga Czerwona jest w programach związanych z obronnością państwa. I no, to daje priorytet. Ja uważam, że ten priorytet trzeba wykorzystać i musimy robić takie naciski. No, ja cały czas na ten temat piszę i popularyzuję tą sprawę, że to jest element sieci europejskich dróg. My wzmacniamy sieć połączenia Bałtyk-Adriatyk, ale nie tylko, bo ten połączenie Bałtyk-Adriatyk łączy się z innymi ważnymi połączeniami logistycznymi w Unii Europejskiej. I ta droga wzmacnia nasze połączenie z gospodarką światową i jednocześnie zapewnia, podkreślam po raz kolejny, my nie myślmy tylko o bezpieczeństwie militarnym, zapewnia bezpieczeństwo i militarne, i gospodarcze. Przecież nasze regiony, które są w okolicy położone, Gdyni, mówimy o Dolinie Logistycznej, jak Dolina Logistyczna się może rozwijać, jak nie będziemy mieli drożnych połączeń? I tu jeszcze, gdy mówimy o bezpieczeństwie portów, chciałem podkreślić jedną sprawę. Strategicznymi portami są już nie tylko porty duże, które zostały, to jest zapisane, że to są porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki, ale wszystkie porty, teraz nawet te małe, mają znaczenie strategiczne. Od Elbląga poprzez Władysławowo i Ustkę zaczynają być portami o znaczeniu strategicznym, ponieważ tam będzie można rozśrodkować w razie czego firm, okręty, które będą broniły naszego wybrzeża i szlaków komunikacyjnych, na których niestety nie będą pływały polskie statki. I tu jest problem.
Tu już mówiliśmy w audycji Ludzie i Pieniądze przed chwileczką o intermodalności inwestycji, które powstają w porcie Gdynia. Jak wiemy, port bez drogi czerwonej no, ma wstrzymany jakby większy rozwój, ale państwo też wewnętrznie się nie zatrzymujecie. Ostatnia przebudowa Nabrzeża Helskiego jasno wskazuje na to, że no, od tej pory będziecie też przyjmować w porcie jednostki. No, o największym zanurzeniu, jeżeli chodzi o statki wpływające, to oczywiście będzie przekładało się na moc przeładunkową. Panie prezesie, jak ta inwestycja no, wpływa na rozwój portu?
Zasadniczo. Otóż naszym docelowym modelem obsługi dużych statków kontenerowych jest oczywiście port zewnętrzny, o którym już wspominaliśmy. Inwestycja realizowana na zewnątrz naszego portu, która będzie pozwalała na obsługę właściwie statków bez ograniczeń. Wszystkie statki, które będą w stanie wejść na Bałtyk, będą mogły być obsługiwane na tym terminalu. W chwili obecnej i do momentu wybudowania portu zewnętrznego, oczywiście tak jak pan redaktor wspominał, my nie czekamy na tę docelową inwestycję, tylko zapewniamy obsługę dużych statków już w ramach infrastruktury, którą posiadamy. I w tym celu przeprowadziliśmy czy zrealizowaliśmy inwestycję polegającą na pogłębieniu toru podejściowego do portu Gdynia, który
15,5 metra.
Nie, tor podejściowy ma 17 metrów głębokości. Pogłębiliśmy tory wewnętrzne portu tam, gdzie było to konieczne i tam mamy głębokości 16 metrów. I pogłębiliśmy oczywiście i wzmocniliśmy krytyczne nabrzeża, w tym Nabrzeże Helskie. Takim kluczowym elementem tej inwestycji było również rozbudowa obrotnicy. To jest taki akwen na terenie portu, który pozwala na bezpieczne obrócenie statku. Do tej pory mieliśmy obrotnicę o średnicy 400 metrów i byliśmy w stanie obracać statki o długości 370 metrów maksimum. Obecnie po poszerzeniu obrotnicy, ona ma obecnie średnicę 480 metrów, jesteśmy w stanie obracać statki 400-metrowe. To są największe statki kontenerowe, jakie wchodzą na Bałtyk. Statki, jak przypomnę, to są statki, które mają możliwość przewozu 24 tysięcy TEU. Statki o długości 400 metrów i o zanurzeniu, dzięki pogłębieniu naszych kanałów portowych, o zanurzeniu 14,5 metra. Więc znowu, to są największe parametry dla statków, które chciałyby wchodzić na Morze Bałtyckie. Więc już obecnie osiągnęliśmy zdolność obsługi największych statków kontenerowych na świecie, ale docelowym modelem, do którego zmierzamy, jest budowa portu zewnętrznego w celu obsługi takich statków.
Panie profesorze, inwestycja dla regionu?
No, to są bardzo ważne inwestycje. Po prostu zarząd portu Gdynia wybija argumenty negatywne, bo przecież tam duzi operatorzy mówią, nie, no będziemy dopływali tam gdzieś do Hamburga, Bremy, bo tutaj nie możemy wejść. Argumenty zostały wybite. Mnie oczywiście...
Teraz już mogą się obrócić.
Mnie szokowała pewna sprawa taka, że zarząd morskiego portu Gdańsk, spółka Skarbu Państwa... Gdynia, spółka Skarbu Państwa musiała od innej spółki Skarbu Państwa finansować budowę kawałka stoczni, kiedy te pieniądze można przeznaczyć było na jeszcze większą modernizację portu. Przecież są dwie spółki Skarbu Państwa między sobą musiały wydawać pieniądze. No, tego kiedyś nie było. No teraz tak jest. Taki jest zwyczaj, ale co istotne, taki sygnał o inwestycjach w porcie Gdynia to jest też informacja do operatorów ładunków masowych. Ponieważ Gdynia ma też dobre terminale masowe, między innymi no, tutaj jest miejsce, gdzie można importować, eksportować zboża, pasze i nawozy i w ogóle ładunki chemiczne, a więc ma dobrą infrastrukturę. Informacja o tym, że mogą tu wchodzić większe statki, to jest też informacja dla operatorów i moim zdaniem przez te inwestycje portu Gdynia jego wartość konkurencyjna wyraźnie wzrosła i to jest widoczne po aktywności operatorów.
Panie prezesie, po wakacjach wielkie podsumowanie tego projektu, z tego co słyszeliśmy, jeżeli chodzi o Nabrzeże Helskie.
No tak, tak. To znaczy to jest projekt, który świetnie pokazuje, jak można w sposób efektywny wykorzystywać fundusze europejskie. Ja przypomnę, że całość tego projektu, jego wartość to była, sięgała prawie 1,3 mld złotych, a środki unijne w tym zakresie to było 273 miliony złotych. Więc skala jest ogromna, ale też skala tego projektu była ogromna. Oczywiście wykorzystanie tego typu środków nakłada pewne rygory na realizację tego projektu, ale absolutnie trzeba się z tymi rygorami godzić, bo po prostu gra jest warta tego, żeby tego typu środki pozyskiwać. Ja tylko wspomnę, że to nie jest jedyny projekt realizowany w Porcie Gdynia z udziałem funduszy unijnych. Właściwie każdy z projektów, które realizujemy, ma taki komponent unijny. Bardzo dbamy o to, żeby właśnie w ramach finansowania tego typu fundusze się u nas znajdowały. Ja tylko przypomnę, że z mocy prawa oczywiście wszystkie zyski, które wypracowuje port, one pozostają w porcie. Nie mogą być wypłacane na zewnątrz. Są przeznaczane na realizację inwestycji wewnątrzportowych. I to są zyski niebagatelne, bo ja przypomnę, że w zeszłym roku zysk Portu Gdynia to jest ponad 140 milionów złotych zysku netto, ale jeśli zestawimy to z kosztami inwestycji hydrotechnicznych, które są ogromne, to niestety próba realizacji tego typu inwestycji tylko ze środków własnych byłaby bardzo, bardzo trudna. Więc ten element pozyskiwania funduszy unijnych stanowi bardzo duże wzmocnienie tej działalności inwestycyjnej.
Panowie, jeszcze bardzo ważne pytanie, ponieważ mówiliśmy tutaj o kwestiach bezpieczeństwa militarnego, ale mieliśmy oczywiście pandemię, która miała ogromny wpływ na funkcjonowanie gospodarki na świecie i tutaj jest pytanie, jak budować zdolność portów i odporność w zakresie oczywiście szybkiego powrotu do sprawności po sytuacjach kryzysowych. No tutaj możemy wymieniać, to jest pandemia, zatory logistyczne, wiemy, że też są działania hybrydowe, które bardzo negatywnie tutaj wpływają. Profesor Marek Grzybowski.
Zarządy portów i terminale muszą wybijać negatywne argumenty z globalnych operatorów. Oni zawsze poszukają pretekstu, żeby optymalizować drogę, albo konkurencja będzie podpowiadała na przykład, że ma bardziej zielony port, strategię zrównoważonego rozwoju, czyli strategie takie, że my mamy tylko zieloną energię w portach. Podłącza się już nie tylko statki pasażerskie do energii z lądu, ale podłącza się także statki towarowe. Właściwie zarządy portu nasze muszą robić tylko to lub wyprzedzać to, co robią inni. No i zintegrowana strategia marketingowa. Ja zawsze jak promuję wszystkie porty, a klaster morski funkcjonuje w Europejskim Stowarzyszeniu Klastrów, jako jedyny klaster z regionu Morza Bałtyckiego, my pokazujemy, że polskie porty są nowoczesne, otwarte i zróżnicowane. I dla mnie na przykład port Gdynia jest dobrym przykładem portu, który jest portem uniwersalnym, czyli przyjmuje ładunki ro-ro, masowe i kontenerowe. I ten uniwersalizm portu daje mu przewagę konkurencyjną nad portami, które nie mogą przyjmować wszystkich rodzajów ładunków, ale musiały być inwestycje. I to pogłębienie portu, obrotnica, to jest także argument dla tych, którzy chcą wprowadzać większe statki z różnymi rodzajami towarów, ale podkreślam, my musimy ciągle mieć w głowie taką sytuację. Port zabezpiecza nam funkcjonowanie gospodarki, a w perspektywie bezpieczeństwo militarne i znowu, jak pokazuje nasze porty na tle portów europejskich, podkreślam, że nasz port jest portem już podwójnego zastosowania. Bo mówią, teraz od nowa mówimy o podwójnym zastosowaniu. Mówię, nie ma ten nasz port, gdy port Gdynia, gdy powstawał, już miał podwójne zastosowanie. Powstawał port wojenny i port morski jednocześnie.
Panowie, nim przejdziemy jeszcze do zapowiedzi konferencji ESPO, która rozpoczyna się jutro w Gdańsku, to jeszcze ostatnie słowo w zakresie bezpieczeństwa, a także pewnych konkluzji spotkania w Parlamencie Europejskim. Prezes Piotr Gorzeński, uczestniczył pan w spotkaniu pod koniec kwietnia. Jaka konkluzja z tych wszystkich rozmów płynąca w kierunku rozwoju portów?
Tak jest, miałem okazję i przyjemność uczestniczyć w takim spotkaniu w Brukseli, w Parlamencie Europejskim. I otóż konkluzja jest jedna. Ona troszeczkę wiąże się z tym, co już wcześniej mówiłem. Oczywiście generalnie strategia dla portów europejskich powinna być tożsama, natomiast musimy dopuszczać pewną elastyczność wynikającą ze specyfiki każdego portu. I z tej dyskusji właśnie, o której wspominamy, jasno wynikało, że no, mamy troszeczkę inne priorytety, porty zachodnie i porty bałtyckie. I to jest naturalna rzecz. To wynika z tego, że porty zachodnioeuropejskie są oddalone od tego centrum kryzysu, że tak powiem, który my mamy bardzo blisko siebie. Porty bałtyckie są portami tak naprawdę na wschodniej flance NATO, na granicy działań wojennych. Ja miałem rozmowę dwa tygodnie temu z przedstawicielami portów Turku, którzy mają dokładnie taką samą perspektywę. Bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. Tak więc niejako podsumowanie tej dyskusji brukselskiej było takie. Oczywiście generalne kierunki rozwoju powinny być tożsame. Konkurencyjność, zielona transformacja, bezpieczeństwo. I teraz kwestia tego, na który z tych elementów, który port położy większy nacisk, wynika z jego specyfiki. I oczywiście ja wielokrotnie podkreślałem, że dla portów bałtyckich generalnie ten element bezpieczeństwa, odporności staje się zdecydowanie w ostatnim czasie najważniejszy.
Jutro, panowie, w Gdańsku rozpoczyna się konferencja ESPO. To skrót od Europejskiej Organizacji Portów Morskich. Państwo jesteście członkiem tej organizacji. No i to jedno z ważniejszych wydarzeń branży portowej w Europie, które w tym roku upłynie pod hasłem konkurencyjność jako siła napędowa odporności. Panie prezesie, jakie tematy zostaną poruszone podczas tego dwudniowego spotkania? Prezes Piotr Gorzeński.
Nie mniej, nie więcej jak to, co przed chwilą powiedziałem. To znaczy, oczywiście kwestia konkurencyjności pozostaje aktualna zawsze i to jest to, nad czym porty pracowały i będą pracować. Natomiast na te wszystkie kwestie normalnego biznesu nakładają nam się te specyficzne warunki, które mamy ostatnio, więc będziemy dyskutować o tym, jak te elementy, kluczowe elementy, konkurencyjność portów, zieloną transformację, ale również rosnąca bardzo na znaczeniu kwestia bezpieczeństwa, jak możemy je w sposób płynny połączyć.
Panie profesorze, i ostatnie słowo w tej kwestii, jaki powinien być silny głos podczas właśnie tej konferencji ze strony przedstawicieli portów z naszego regionu?
Nasz region musi, to co mówił pan prezes, podkreślać bezpieczeństwo portów i współpracę. Musi być większa współpraca portów europejskich i wspieranie naszych aktywności i naszych strategii. Strategia portów jest wytyczona w Unii Europejskiej, natomiast porty, nie patrząc się na strategię, na przykład cały czas importują gaz z Rosji, nie importują już ropy z Rosji, natomiast importują produkty, które z tej ropy zostały wytworzone, a więc można powiedzieć, że to są takie łamistrajki. My tutaj walczymy, żeby wzmocnić nasze porty pod względem bezpieczeństwa. Port Gdynia wzmacnia nabrzeża. Rozwijamy działalność portową i chcemy zapewnić bezpieczeństwo gospodarcze Europy Środkowej, bo nasze porty zapewniają dostawy towarów, zarówno do produkcji, jak i do konsumpcji. A tamte porty po prostu inwestują po to, żeby wspierać naszych konkurentów. No i tutaj zaczyna się problem. Ja tą strategię czytałem, ona bardzo jest optymistyczna i górnolotna, ale gdy czytałem też niedawno strategię Ministerstwa Spraw Zagranicznych polskiego na dłuższy okres, tam jest wyraźna diagnoza pokazana, jakie są zagrożenia i zachodnie porty jakby tych zagrożeń nie widziały.
Cóż, wobec tego, panowie, czekamy na skuteczną receptę dotyczącą siły napędowej i oczywiście budowania skutecznej odporności polskich portów, a także portów europejskich, być może konkretne ustalenia pojutrzejszej pojutrzejszej konferencji, bo to dwudniowe wydarzenie. A ja przypomnę, że o bezpieczeństwie portów w Polsce i Europie dziś rozmawiałem z prezesem portu Gdynia Piotrem Gorzeńskim i profesorem Markiem Grzebowskim, prezesem Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.
A ja przypomnę, że audycję zrealizował dziś Artur Seruga i zapraszam na kolejne wydanie audycji Ludzie i Pieniądze. Jutro po godzinie 9:00. Tomasz Klinger, kłaniam się.
Ludzie
do usłyszenia.
Pieniądze. Dziękuję.